Choroba, niezależnie od tego, kiedy nas spotyka, zawsze wiąże się z cierpieniem, często także z buntem. Trudno nam się pogodzić z tym, że coś nie funkcjonuje prawidłowo, coś jest nie tak, a my nie mamy na to wpływu. Ale z chorobą, zarówno ciała, jak i ducha, wiąże się także uzdrowienie. Niemało jest uzdrowień w Piśmie Świętym, a skoro o Piśmie Świętym mowa, potrzebny nam specjalista w tej dziedzinie. Ksiądz profesor Mariusz Rosik jest już na stanowisku, gotów rozwiewać wątpliwości. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, bardzo gorąco witam wszystkich Państwa. Po tej zapowiedzi delikatnie pojawia się już sugestia tematu, na jaki będziemy rozmawiać. Dlatego najbardziej gorąco witam wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia.
Cierpienie związane z chorobą nie jest obce kartą Pisma Świętego. Trudno tworzyć jakieś kategorie, ale nie da się ukryć, że biblijne postacie zmagające się z chorobą cierpiały na różne sposoby. Na początku porozmawiajmy o tych, których dotknęła choroba ciała. Przy sadzawce Betesda leżało wielu chorych. Jeden z nich cierpiał już 38 lat.
To prawda. Jest, proszę Państwa, w Jerozolimie kościół świętej Anny, a więc mamy Najświętszej Marii Panny. Taką ma dedykację ten kościół. I archeologowie odkryli, że tuż obok niego znajdowała się właśnie sadzawka Betesda, zwana także sadzawką owczą, o której opowiada święty Jan Ewangelista w 5 rozdziale swojej Ewangelii. Właśnie w tamtym miejscu, jak wskazuje nam archeologia, w 2 wieku przed Chrystusem ta sadzawka się pojawiła i w niej było najprawdopodobniej jakieś źródła lecznicze, lecznicze wody. Dlatego wielu ludzi przychodziło tam, by poprzez kąpiel w tej sadzawce doznawać uzdrowienia. Nazywa się ona owczą z tego powodu, że przypuszczalnie przy tej sadzawce gromadzono owce, które później były składane w świątyni jerozolimskiej na ofiarę. Natomiast nas dużo bardziej zachwyca druga nazwa, Betesda, pochodzi od 2 hebrajskich słów, bet chesed, czyli dom miłosierdzia. Rzeczywiście w tym miejscu Jezus okazał miłosierdzie człowiekowi, który przez 38 lat leżał sparaliżowany w okolicy tej sadzawki. Uczynił to w dzień szabatu, łamiąc szabatowe prawo, które zakazywało leczenia. Tak wielkie było miłosierdzie Jezusa.
Poruszający jest też przykład kobiety, która cierpiała na krwotok. Ona również bardzo długo chorowała.
O tej kobiecie znowu opowiada ewangelista Marek w 5 rozdziale swojej Ewangelii. Ta kobieta, proszę Państwa, która 12 lat cierpiała na swoją chorobę, na upływ krwi, przynajmniej z 3 powodów musiała czuć się bardzo niekomfortowo. Po pierwsze dlatego, że była to choroba niezwykle uciążliwa, choroba, która wymagała nieustannej troski i jednocześnie powodowała przecież zawstydzenie. Drugi powód, który nie wynika wprost z Ewangelii, ale jeżeli połączymy dane Nowego Testamentu z tym, co mówi prawo Starego Testamentu, bardzo łatwo nam wydedukować. Mianowicie ta kobieta musiała czuć się bardzo osamotniona. Dlaczego? Otóż w Księdze Kapłańskiej, w 15 rozdziale od 25 wiersza znajdujemy takie zdania. Jeśli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi. Tak jak podczas nieczystości miesięcznej. Każde łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu krwi, będzie dla niej takie jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna. Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty. Otóż, proszę Państwa, jeżeli tak stanowiło to prawo, to znaczy, że ta kobieta, nawet jeśli być może wcześniej była zamężna, musiała opuścić swojego męża, musiała opuścić swoje dzieci, dlatego że wszystko, czegokolwiek się dotknęła, było zanieczyszczone. I każdy, kto później dotykał tych przedmiotów, zaciągał nieczystość rytualną. Z tego też powodu ta kobieta była skazana na samotność. I wreszcie trzeci powód, być może najważniejszy, to ten, że ta kobieta była wyłączona z kultu. Znów prawo żydowskie stanowiło, że kobieta, która cierpi na upływ krwi, jak choćby właśnie w czasie miesięcznego krwawienia, nie ma prawa wejść na teren świątyni jerozolimskiej. A skoro nie ma prawa wejść przez określoną ilość dni, aż właśnie do momentu ustania krwotoku na teren świątyni, to nie może uczestniczyć w publicznym kulcie. A skoro nie może uczestniczyć w publicznym kulcie, to pojawia się problem przebaczenia grzechów. Otóż, proszę Państwa, Żydzi byli przekonani, że w dzień pojednania, w Jom Kippur, mogą otrzymać przebaczenie grzechów, gdy udają się do Jerozolimy, do świątyni i tam wyznają swoje grzechy. Ta kobieta od 12 lat była pozbawiona tej możliwości. Dlatego nic dziwnego, że spotykając Jezusa miała tylko jedno marzenie. Obym się, choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. To jej marzenie się spełniło, a patrząc z dzisiejszej perspektywy na całą tę scenę, myślę, proszę Państwa, że jesteśmy w o wiele bardziej szczęśliwej sytuacji. Dlatego, że przyjmując Komunię Świętą, dotykamy nie tylko płaszcza Jezusa, ale Jego samego.
Byłeś tu, gdy wołałem Cię, dłonie mi oplatała śmierć. Byłeś, gdy próbowałem ukryć wstyd. Byłeś tym, który widział mnie, zanim się pogubiłem tak. Znałeś smak mej niewoli, Ty sam.
Byli też i tacy, którzy tak po ludzku właściwie nie mieli szans na to, by odzyskać zdrowie. Myślę tutaj o Łazarzu i córce Jaira. A jednak dostali jeszcze jedno życie. Zostali przez Jezusa wskrzeszeni.
Tak, ciekawa jest tradycja, która nawiązuje do postaci Łazarza. Ponoć, a są to źródła pozabiblijne, ponoć Łazarz po swoim wskrzeszeniu był tak bardzo prześladowany przez faryzeuszy, że doszło do tego, iż przywiązali go do tratwy i wypuścili tę tratwę na Morze Śródziemne. A tratwa miała przybić do brzegów Cypru i tam Łazarz miał zacząć głosić Ewangelię, miał zostać pierwszym biskupem, a jego grób, ten, z którego jeszcze nie powstał, właśnie tam na Cyprze się znajduje. Natomiast córka Jaira, proszę Państwa, znów bardzo ciekawa sytuacja, dziewczynka, a właściwie młoda kobieta, dlatego że w wieku 12 lat wchodziło się w dorosłość. Ta albo jeszcze dziewczynka, jeżeli nie ukończyła 12 roku życia, albo właśnie bardzo młoda kobieta, która zyskiwała prawo do zamążpójścia właśnie w wieku 12 lat, zmarła. I Jezus uzdrawiając, właściwie wskrzeszając ją, bo na początku mamy mowę o tym, że Jair przychodzi prosić o uzdrowienie, ale w tym czasie dziewczynka umiera, więc Jezus dokonuje wskrzeszenia. I dokonując tego wskrzeszenia, Jezus złamał prawo żydowskie. Mówi bowiem Marek Ewangelista, że Jezus ujął dziewczynkę za rękę, a wiemy, że kontakt ze zmarłym był przez prawo zakazany i powodował nieczystość rytualną. W każdym razie, proszę Państwa, możliwe jest, że imię ojca tej dziewczynki, Jair, jest imieniem symbolicznym, dlatego że Jair z języka hebrajskiego oznacza tyle, co ten, który przebudza, ten, który podnosi, który budzi. Być może więc w samym tym imieniu mamy zapowiedź wskrzeszenia tej dziewczynki. I tak też trzeba patrzeć na wszystkie wskrzeszenia dokonywane przez Jezusa. Czy to wskrzeszenie Łazarza, czy to wskrzeszenie córki Jaira, są one zapowiedzią zmartwychwstania. Ukazują władzę Jezusa nad śmiercią i jednocześnie zapowiadają Jego zmartwychwstanie.
Znamy też historię tych, którzy cierpieli na duchu. W Ewangelii nieraz możemy czytać o tych, którzy byli dręczeni przez złego ducha, a których Jezus uzdrowił i uwolnił od tego działania.
Rzeczywiście egzegeci, bibliści wyróżniają 4 rodzaje cudów Jezusa i wymienia się pośród nich uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy i cuda nad naturą. Egzorcyzmy to właśnie uwolnienie spod wpływów złego ducha. I trzeba nam zdać sobie, proszę Państwa, sprawę z dość ciekawej rzeczy. Otóż Nowy Testament nie zna jeszcze bardzo dokładnie określenia natężenia wpływu złego ducha na człowieka. Zazwyczaj, gdy mówi się o wpływie złego ducha na człowieka, używa się jednego greckiego terminu, daimonidzomai. Czasownik ten oznacza tyle, co być pod wpływem demona. Dlatego często tam, gdzie spotykamy w polskich tłumaczeniach słowo opętanie, niekoniecznie chodzi o rzeczywiste opętanie w naszym dzisiejszym rozumieniu, ale bycie pod wpływem demona. To dopiero teologia świętego Tomasza z Akwinu wprowadziła takie rozróżnienie na różne stopnie natężenia tego wpływu. Mówił mianowicie święty Tomasz o temptatio, tormentatio, obsesio i possessio. Temptatio to pokusa, zwykła pokusa. Tormentatio to dręczenie, nieco silniejszy wpływ złego ducha na osobę ludzką. Obsesio to tyle właśnie, co obsesja. I wreszcie possessio to tyle, co opętanie, czyli pełne panowanie złego ducha nad człowiekiem. W każdym razie, egzorcyzmy, których dokonywał Jezus, to znak rozszerzającego się Królestwa Bożego. Jezus uwalnia człowieka spod wpływu złego i zaprowadza w nim swoje Boże panowanie, a więc Królestwo Boże.
Czy jest jakiś schemat, jeśli w ogóle można w stosunku do Boga tego słowa użyć, jeśli chodzi o uzdrawianie? Jakie są wspólne elementy w historiach tych ludzi?
Na szczęście nie ma, proszę Państwa. Nie ma takiego schematu i mówię na szczęście, dlatego że tak właśnie definiuje się niekiedy magię. Magia to procedura, bardzo jasno określona procedura czynności, które należy wykonać, słów, które należy wypowiedzieć, bez żadnej pomyłki, bez żadnego błędu co do kolejności tych słów. A cuda Jezusa nie mają nic wspólnego z magią i za każdym razem Jezus uzdrawia inaczej. W ogóle egzegeci mówią o trzech takich charakterystycznych cechach cudów dokonywanych przez Jezusa, w tym właśnie uzdrowień. Po pierwsze, to właśnie to, że nie są związane z magią. Po drugie, to, że najczęściej związane są z wiarą. Jezus bardzo często pyta, czy wierzysz, że mogę to uczynić, a gdy dokonuje cudu, to wiara rośnie w tym człowieku. Poza jednym wypadkiem, mianowicie przy egzorcyzmach, Jezus najczęściej nie pyta o wiarę, bo czasem bywa tak, że zły duch, który atakuje człowieka, po prostu blokuje go przed wiarą. Przy innych rodzajach cudów ta wiara jest konieczna do tego, aby cud się stał, a kiedy on się dzieje, to wiara jeszcze bardziej wzrasta. I wreszcie trzecia charakterystyczna cecha cudów Jezusa to, że zawsze związane są one z nauczaniem. Ewangelista Marek wkłada w usta świadków cudów Jezusa takie pytanie. Cóż to jest? Kaine didache kat exusian, czyli nowa nauka z mocą. Ta moc to właśnie moc przejawiająca się w cudach. Inaczej mówiąc, Jezus nie dokonuje cudów dla samych cudów, ale w każdym z tych cudów zawarte jest pewne orędzie, pewna nauka.
38 lat czy 12 lat zmagania się z chorobą to bardzo długi czas. Trudno zrozumieć, dlaczego czasami tak długo trzeba było na to uzdrowienie czekać. Gdy cierpimy, każda chwila bardzo się dłuży. Dlaczego więc ci ludzie musieli być aż tak bardzo wytrwali?
Ja bym, pani redaktor, troszkę odwrócił to pytanie i bym powiedział, że w ogóle to byli z nich wielcy szczęściarze, dlatego że w ogóle spotkali Jezusa na swojej drodze i mogli doznać uzdrowienia, a przecież wielu było takich, którzy nie mieli tego szczęścia i trwali w swojej chorobie. W każdym razie to, co jest dla nas istotne, to, że postawa Jezusa, bez względu na to, czy choroba jest tak długa, jak w tym wypadku, czy krótsza, postawa Jezusa wobec choroby jest zawsze jednoznaczna. Jezus zawsze wychodzi naprzeciw z uzdrowieniem tych, którzy tego uzdrowienia pragną, którzy wierzą w to, że Jezus może tego dokonać. Gdy przewracamy kartę Ewangelii, zawsze taka właśnie jednoznaczna postawa Jezusa wobec choroby przebija z tych kart.
Choroby i uzdrowienia miały miejsce nie tylko za czasów Jezusa. Mamy z nimi do czynienia także i dziś. I dzisiaj ludzie także potrzebują uzdrowienia. Ale wydaje się, że nie wszyscy tego uzdrowienia, tej łaski mogą dostąpić. Jednak o tym, dlaczego nie wszyscy zostają uzdrowieni, porozmawiamy w następnym odcinku Ewangelii dla sceptyków. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim państwu.
Do usłyszenia.